Wyobraźmy sobie taką starożytną listę władców, na której jeden z królów rządzi przez, no, oszałamiające 72 tysiące lat.
To jest kompletnie niewyobrażalna liczba z naszej perspektywy.
No właśnie. I z tej perspektywy taki biblijny Metuszelach, który żył zaledwie 969 lat, nagle przestaje być jakimś nieprawdopodobnym fenomenem, prawda? Staje się wręcz zaskakująco skromnym przykładem.
Zgadza się. Często bywa tak, że gdy otwiera się taki starożytny tekst i widzi ścianę imion oraz ciąg nieprawdopodobnych liczb, no to pojawia się natychmiastowa ochota, żeby po prostu przeskoczyć do akcji.
Tak, do tych ciekawszych momentów. Zazwyczaj od rodowodów oczekuje się czegoś w rodzaju antycznej książki telefonicznej. W sensie, wiesz, suche fakty, kto kogo zrodził, kto po kim nastąpił.
A to jest ogromny błąd, bo pod tą pozornie monotonną powierzchnią kryje się jedno z najbardziej dramatycznych napięć w historii starożytnej. Kontekst historyczny i literacki całkowicie zmienia tu perspektywę.
Zdecydowanie. I to jest cel naszej dzisiejszej analizy. Opierając się na notatkach z wykładów doktora Kennetha Matthewsa, spróbujemy zbadać ten fascynujący i, no, pełen tajemnic fragment Księgi Rodzaju od rozdziału 5 do początku 6.
Bo zamiast widzieć tam jedynie zbiór luźnych przypowieści, dostrzegamy celowy, precyzyjnie skonstruowany zapis dekonstrukcji świata. To precyzyjne studium pokazujące, w jaki sposób ludzkość przeszła od pierwszych ludzi do całkowitego, niewyobrażalnego upadku i w konsekwencji potopu.
Rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Zanim w ogóle dojdziemy do potopu i gigantycznego deszczu, musimy spojrzeć na to osławione drzewo genealogiczne ludzkości.
Jasne, bez tego nie zrozumiemy skali problemu. W tym procesie zbadamy i długowieczność, i tych tajemniczych synów bożych, aż po legendarnych Nefilim.
Wiesz co, zawsze uważałam, że te biblijne rodowody są traktowane współcześnie trochę jak takie długie warunki użytkowania, które wyświetlają się przy instalacji nowej aplikacji na telefonie.
O, to jest świetne porównanie.
Prawda? Przewija się bezmyślnie na sam dół, najszybciej jak to możliwe, żeby tylko kliknąć przycisk akceptacji i przejść do właściwego programu. Ale jeśli wczytamy się w ten konkretny, starożytny regulamin, to właśnie w nim ukryte są najważniejsze, wręcz szokujące spoilery.
To, co jest tu fascynujące, to fakt, że genealogie w Biblii absolutnie nie pełnią funkcji zakurzonego archiwum. W analizach doktora Matthewsa bardzo wyraźnie podkreślono rozróżnienie na rodzaje tych genealogii, bo w rozdziale 5 mamy do czynienia z genealogią liniową,
gdzie śledzimy wyłącznie jednego potomka z pokolenia na pokolenie. W tym wypadku linię Seta.
Dokładnie tak. Ten liniowy charakter służy bardzo konkretnemu celowi narracyjnemu. Kontrastuje on z genealogią rozgałęzioną, taką jaką znajdziemy choćby w rozdziale 10. Tam po potopie wymienieni są trzej synowie Noego, prawda? Sem, Ham, Jafet i od nich wywodzą się już całe narody.
Czyli to szerokie ujęcie.
Właśnie. Natomiast genealogia liniowa z rozdziału 5 to narzędzie pokazujące, jak Bóg nadzoruje historię i, no, przeprowadza swoje obietnice przez takie bardzo wąskie gardło dziejów. Jednak to, co uderza czytelnika najbardziej, to sam rytm tego tekstu.
Taki niezwykle monotonny wzorzec tekstu.
Tak, on jest wręcz przytłaczający, niemal mechaniczny. Ktoś żył określoną liczbę lat, zrodził syna, żył dalej, zrodził inne dzieci, a potem umarł. I to słowo umarł powraca tu jak takie uderzenia w żałobny bęben.
Uderzenie za uderzeniem, nieustanne przypomnienie o tym przekleństwie z ogrodu Eden. Śmierć staje się po prostu nieuniknionym, zmechanizowanym końcem każdego człowieka.
I właśnie dlatego, na tle tej mrocznej rutyny, postać Henocha jest takim absolutnym wstrząsem. Nagle ten nieubłagany, monotonny wzorzec śmierci zostaje z premedytacją przerwany.
Tekst mówi nam, że Henoch żył 365 lat. Oczywiście, wiesz, z naszej perspektywy to liczba wciąż ogromna, ale w symbolice starożytnej niesie ona zupełnie inne znaczenie, prawda? 365 to przecież liczba dni w roku słonecznym.
Zgadza się. A to w literaturze bliskowschodniej jest powszechnym symbolem czegoś kompletnego, absolutnie pełnego. Reprezentuje to po prostu kompletny rok, a w tym specyficznym kontekście kompletne, idealne życie.
I potem to enigmatyczne sformułowanie przy Henochu, które potęguje cały efekt. Tekst omija słowo umarł, zamiast tego pojawia się fraza, że Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo zabrał go Bóg.
Niesie to ze sobą potężny ładunek teologiczny. Wprowadza do narracji koncepcję, że śmierć, chociaż wydaje się absolutnym i nieuchronnym końcem dla każdego innego na tej liście, no nie jest ostatecznym przeznaczeniem ludzkości.
Istnieje alternatywa. Rzeczywistość poza biologiczną śmiercią, która polega na życiu w bezpośredniej obecności Stwórcy. To niesamowite.
Dlatego ta genealogia Setytów, w sercu której znajduje się Henoch, stanowi taki ogromny promyk nadziei. Ona celowo na zasadzie ostrego kontrastu jest zestawiona z morderczą, brutalną linią Kaina, o której czytaliśmy w poprzednim rozdziale.
A ta linia nadziei prowadzi nas prosto do narodzin Noego. To jest zresztą kolejny moment, w którym to przewijanie warunków użytkowania uśpiłoby naszą czujność, bo jego ojciec Lamek przy nadawaniu imienia wygłasza słowa brzmiące niemal proroczo.
Tak, w języku hebrajskim imię Noe brzmi bardzo podobnie do słowa oznaczającego pocieszenie lub odpoczynek.
Lamek deklaruje, że ten konkretny syn przyniesie im ulgę w ich znoju i, jakby to ująć, ciężkiej pracy na ziemi, którą przeklął Bóg. To przecież bezpośrednie odwołanie do tego rolniczego trudu nałożonego jeszcze na Adama.
Właśnie tak. I z perspektywy analiz doktora Matthewsa wydaje się jasne, że Noe został tu zaprojektowany narracyjnie jako taki nowy Adam. Ma być tym fundamentem, przez którego ludzkość otrzyma nowy, czysty początek. I to w momencie, gdy cały świat za chwilę pogrąży się w absolutnej deprawacji.
No dobrze, ale zanim te wody potopy w ogóle stąpią, narracja zmusza nas do skonfrontowania się z najbardziej rzucającym się w oczy faktem w tej całej genealogii. Mowa oczywiście o wieku patriarchów.
Metuszelach, ten najsłynniejszy z nich, dożywa 969 lat. Przez wieki badacze próbowali w jakiś sposób zracjonalizować te liczby z biologicznego punktu widzenia.
Z tym zawsze był problem. Naturalnym odruchem jest przecież próba przeliczenia tego na jakiś nasz system. Zastanawiałam się kiedyś nad teoriami, że może biblijne lata to tak naprawdę miesiące księżycowe, albo w ogóle, że to system podobny do psich lat i trzeba to jakoś podzielić przez określoną stałą. Próbowano to jakoś realnie przeliczać.
Próbowano, jasne. Ale powiem tak. Matematyka okazuje się tutaj całkowicie bezlitosna dla tego typu teorii. Bo pomyśl, gdybyśmy zaczęli liczyć lata jako miesiące i zastosowali dokładnie ten sam klucz do całego rodowodu, to nagle okazałoby się, że niektórzy patriarchowie płodzili synów mając biologicznie na przykład 5 czy 6 lat.
O rany, to się kompletnie nie spina logicznie.
W ogóle się nie spina. Dlatego dr Matthews proponuje, żeby całkowicie zmienić perspektywę. Zamiast szukać matematycznego klucza, warto spojrzeć na pozabiblijne precedensy z Bliskiego Wschodu, które rzucają na te liczby zupełnie inne światło.
Chodzi o tę wspomnianą na samym początku sumeryjską listę królów z Mezopotamii?
Zgadza się. To dokument z okresu przed panowaniem Hammurabiego, czyli sprzed 1800 roku przed naszą erą. On również wspomina o potopie. I tam królowie, którzy panowali przed nim, rządzili przez astronomiczne wręcz epoki, po 20-30 tysięcy lat.
A najwyższy wynik to te abstrakcyjne 72 tysiące lat. Zatem jeśli zestawimy takiego sumeryjskiego władcę z naszym biblijnym Metuszelachem, który żyje 900 lat, to autor Księgi Rodzaju wcale nie wyolbrzymia mitu.
Wręcz przeciwnie, on go radykalnie tonuje. Sprowadza to do znacznie mniejszej skali. Wskazuje to po prostu na istnienie powszechnej, takiej kulturowej pamięci w starożytnym świecie o początkowej długowieczności ludzkości.
Ale z samej analizy wynika, że te biblijne liczby to nie są tylko echa dawnych legend. One mają głęboki sens teologiczny. Pokazują coś w rodzaju, wiesz, krzywej spadkowej.
Tak. One dokumentują postępujące fizyczne i duchowe usychanie ludzkości. To stopniowa redukcja długości życia spowodowana zepsuciem samego upadłego świata i natury ludzkiej. Ta krzywa spadkowa jest niezwykle wręcz konsekwentna.
Bo po tych 969 latach Metuszelacha następuje potop. A w genealogii Sema, czyli w rozdziale 11, w tym już nowym świecie po potopie, ta średnia spada drastycznie.
dokładnie do około 344 lat. Potem Abraham żyje już tylko 175 lat. Józef 110. Z kolei Mojżesz 120 lat.
A sam Mojżesz, jako autor psalmu 90, określa optymalną długość ludzkiego życia już tylko na 70, ewentualnie 80 lat. Te liczby to de facto taki teologiczny barometr, pokazujący uwiąt i degradację.
I to zjawisko prowadzi nas bezpośrednio do wybuchu zła na absolutnie niespotkaną wcześniej skalę. Wyobraźmy sobie przez chwilę implikacje społeczne tej początkowej długowieczności.
To by było coś przerażającego. Jeśli jacyś bezwzględni władcy, kumulujący przez wieki bogactwo, władzy i urazy, żyją przez prawie 1000 lat, no to nie mamy do czynienia tylko ze zwykłym wzrostem populacji. To jest, jakby to nazwać, demograficzna eksplozja tyranów, których nic nie ogranicza. Żadna naturalna zmiana pokoleniowa nie usuwa dyktatora przez niemal całe milenium.
Właśnie tak. I ten mroczny proces osiąga swój punkt krytyczny w niezwykle zagadkowym, wręcz problematycznym szóstym rozdziale Księgi Rodzaju. Dokumentuje on moment złamania ostatecznych, fundamentalnych granic przez ludzkość.
Rozdział szósty faktycznie budzi ogromne kontrowersje od wieków. Tekst stwierdza wprost, że synowie Boży ujrzeli, że córki ludzkie są piękne. I ten język jest tu kluczowy, prawda?
Hebrajskie słowo oznaczające piękne, czyli tob, to jest dokładnie to samo słowo, które jest tłumaczone jako dobre w opisie stworzenia świata w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju.
Czyli to potężne, celowe echo zachowania Ewy w ogrodzie Eden. Ona też oceniła wzrokiem, że ten zakazany owoc jest dobry, pożądany i to doprowadziło do jej upadku.
Dokładnie. Mamy tu więc powrót klasycznego motywu pożądania tego, co leży poza wyznaczonymi przez Twórcę granicami. Pojawia się tylko potężny problem interpretacyjny wokół tożsamości tych postaci. Kim u licha są ci tajemniczy synowie Boży?
Oj tak, w popkulturze narosło wokół tego mnóstwo fascynujących, ale często bardzo dziwacznych teorii. Historycznie rzecz biorąc, najbardziej znana jest chyba teoria zakładająca, że mówimy o istotach nadprzyrodzonych. Według niej synowie Boże to po prostu upadli aniołowie czy wręcz demony.
Tak, teoria opiera się na tym, że te byty przekroczyły swoje niebiańskie sfery, by współżyć z ziemskimi kobietami. Argumentacja często opiera się na pierwszych rozdziałach Księgi Hioba, gdzie wyrażenie synowie Boży ewidentnie odnosi się do bytów anielskich stających przed Bogiem.
Ale wiesz co, kiedy o tym czytałam, to pomyślałam od razu... Jeśli to aniołowie tak strasznie narozrabiali i zeszli na ziemię, to dlaczego Bóg wymierza ostateczną karę ludziom i sprowadza potop właśnie na nich? To brzmi trochę jak scenariusz, jakiegoś filmu science fiction o inwazji obcych, a nie poważny tekst teologiczny.
I bardzo słusznie to zauważasz. Jeśli powiążemy to z szerszym obrazem z pierwszych 5 rozdziałów, to ten logiczny zgrzyt jest ogromny. Właśnie to skłania doktora Matthewsa ku drugiej, znacznie bardziej prawdopodobnej teorii.
Bo wcześniej nie ma w ogóle mowy o aniołach, prawda? Nawet ten wąż z Edenu początkowo nie jest wprost nazwany szatanem. Cały gniew Boga zawsze koncentruje się na kondycji ludzkiego serca i ludzkiej odpowiedzialności, a nie na wyczynach jakichś istot nadprzyrodzonych.
Zgadza się. Dlatego druga interpretacja opiera się na analizie samych ludzkich linii genealogicznych. Kluczem jest tu wieloznaczne hebrajskie słowo Elohim. Może on oznaczać Boga, pogańskich bogów, ale też, co jest tu niezwykle ważne, funkcjonować jako określenie kogoś pobożnego, uświęconego.
Czyli zgodnie z tą interpretacją, synowie Boży to po prostu ta uświęcona linia Setytów, z której wywodził się Henoch?
Tak jest. Z kolei córki ludzkie reprezentują potomkinie zepsutej linii Kaina. Lub patrząc szerzej, ogólnie zlaicyzowaną, oddaloną od Stwórcy ludzkość.
Jeśli przyjmiemy ten tok myślenia, obraz staje się o wiele spójniejszy z resztą Biblii. Problemem staje się to, że przedstawiciele tej pobożnej linii, którzy mieli nieść obietnicę, nagle zaczęli całkowicie ignorować fundamentalne, duchowe granice. Zawierali małżeństwa, sugerując się tylko i wyłącznie pociągiem fizycznym.
Całkowicie zbagatelizowali zagrożenie duchowej korupcji, wprowadzając bałwochwalstwo. Dla starożytnych czytelników z kręgu izraelskiego ten mechanizm był przerażająco zrozumiały. Ich tożsamość opierała się na zakazie mieszanych małżeństw z pogańskimi sąsiadami, bo to zawsze nieuchronnie prowadziło do utraty tożsamości całego przymierza.
Takie uleganie czysto wzrokowej pokusie rozmontowało ostatni bastion wierności na ziemi. I to właśnie doprowadza nas do momentu, w którym wkraczają te zakazane związki, a w konsekwencji na scenie pojawiają się jedne z najbardziej tajemniczych postaci w historii. I Bóg musi wyznaczyć radykalny limit czasu.
Bóg deklaruje wprost: mój duch nie będzie przebywał w człowieku na zawsze, dni jego będą trwać 120 lat. Słowa te mają mocne zakorzenienie w akcie stworzenia. Słowo duch nie odnosi się tutaj od razu do trzeciej osoby Trójcy Świętej z teologii Nowego Testamentu.
To odwołanie do życzodajnego tchnienia z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, prawda? Tego samego, które ożywiło proch i uczyniło Adama żywą istotą. Z kolei użycie słowa ciało wyraźnie podkreśla śmiertelność i absolutną kruchość.
Tak. Można to rozumieć na dwa sposoby. Albo jest to nowa, zredukowana długość życia, co pokrywa się z wiekiem samego Mojżesza, albo, w kontekście narastającego napięcia, to jest po prostu boski licznik. Czas dany tej zdeprawowanej ludzkości na opamiętanie się przed uderzeniem potopu.
I to właśnie w tym czasie na horyzoncie pojawiają się ci słynni Nefilim. Sama nazwa najczęściej w ogóle nie jest tłumaczona z hebrajskiego, co moim zdaniem mocno potęguje wokół nich taką aurę niesamowitości. Tam, gdzie tłumacze próbują to robić, zazwyczaj używają po prostu słowa giganci. Opierają to głównie na księdze liczb z czasów Mojżesza.
Gdzie zwiadowcy wracają z ziemi Kanaan i w panice opowiadają o postaciach o nadludzkich rozmiarach nazywających właśnie Nefilim. Ale tu znowu mamy potężny logiczny zgrzyt. Jeśli potop faktycznie zniszczył wszystkich oprócz rodziny Noego, no to jak to w ogóle możliwe, że fizyczna rasa genetycznych gigantów przetrwała potop i pojawiła się znowu w Ziemi Obiecanej?
No przecież Księga Rodzaju zaznacza, że Nefilim byli na Ziemi w owych dniach, a także i potem. Tu robi się naprawdę ciekawie. Źródła proponują tu genialne rozwiązanie, które obala ten mit o jakichś, wiesz, genetycznych mutantach, którzy przetrwali pod wodą. Wymaga to odpowiedniej metafory. Współczesnym odpowiednikiem słowa Nefilim byłby ktoś pokroju Dartha Vadera.
O tak. Ta analogia jest tu trafiona w punkt.
Prawda. Vader stał się w naszej popkulturze absolutnym archetypem, ikoną bezwzględności, potęgi. Jeżeli dzisiaj na poważnie nazwiemy jakiegoś polityka albo dyktatora Darthem Vaderem, no przecież nikt nie pomyśli, że mamy na myśli dosłownego trzymetrowego cyborga, który dusi ludzi przy użyciu mocy.
Dokładnie tak to działa. Każdy zrozumie, że to synonim uosobionego zła i tyranii. I to wspaniale oddaje mechanizm działania starożytnej pamięci kulturowej. Według interpretacji doktora Matthewsa, Nefilim z czasów przed potopem byli zwykłymi ludźmi. Tekst dosłownie nazywa ich mężami imienia, czyli mężami o wielkiej mrocznej reputacji.
To byli potężni wojownicy, tyranowie, budujące krwawe imperia. I to dlatego zwiadowcy Mojżesza, widząc ogromnych Kananejczyków za murami, wpadli w szał i użyli słowa Nefilim. Użyli najstraszniejszego pojęcia, jakie znali z legend, żeby opisać swoje potężne przerażenie. To prowadzi narrację do mrocznego punktu kulminacyjnego, kiedy świat jest całkowicie opanowany przez takich ludzkich Darthów Vaderów.
Zgadza się. Werset 5 podsumowuje to bezlitośnie. Każda myśl ludzkiego serca była odtąd nieustannie wyłącznie zła. I w obliczu takiego świata pełnego krwawych dyspotów, Bóg zmuszony jest podjąć ostateczną decyzję.
Więc co to wszystko ostatecznie oznacza? Bardzo uderzający jest dla mnie antropomorficzny wręcz opis reakcji Boga na to zło. Bóg wcale nie żałuje samego faktu zaprojektowania ludzi, ale, jak podaje tekst, boleje w swym sercu nad tym, czym się oni stali.
Tak. To jest opowieść o zrozpaczonym twórcy, a nie o jakimś zimnym, mściwym sędzi dystansującym się od swojego dzieła. Bóg autentycznie kocha ludzkość i przeżywa głęboki ból, widząc to potworne cierpienie wynikające z absolutnego zepsucia.
A odpowiedzią na to zepsucie jest potop. I to nie jest po prostu wielki, kilkudniowy deszcz. Źródła nazywają to wręcz zjawiskiem odstworzenia, z angielskiego uncreation. To całkowite, radykalne odwrócenie procesu, o którym czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju.
Bo pamiętajmy, w strukturze Księgi Rodzaju proces stwarzania polegał na ujarzmieniu chaosu wodnego. Bóg oddzielił wody, budując barierę, by stworzyć suchy ląd, przestrzeń dla życia. A potop to po prostu dekonstrukcja tego świata. Bóg pozwala, aby uporządkowany kosmos zapadł się z powrotem. Wody powracają, a płodna, piękna ziemia staje się na powrót nieurodzajna, ciemna i pusta. To kosmiczne, przerażające obmycie planety,
z którego tylko Noe i jego rodzina zostają ocaleni, na pływającej arce, która działa tu bardziej jak kapsuła ratunkowa, zostają zachowani, żeby Bóg mógł po opadnięciu wód zainicjować drugie stworzenie i zawrzeć z nimi to słynne nowe przymierze z rozdziału 9. Przeszliśmy zatem niesamowitą drogę.
Droga od nadziei pokładanej w Henocha i Noego, przez to drastyczne skracanie długości życia, łamanie świętych granic przez synów bożych, aż po erę brutalnych nefilim i powrót chaosu. Bez tego kontekstu te z pozoru nudne, trudne fragmenty rodowodów wydają się bezużyteczne, a to one są absolutnym fundamentem niezbędnym do zrozumienia całego dramatu.
Pozostawia to fascynujące pole do refleksji. Jeśli ten biblijny potop był dosłownym odstworzeniem świata, by zmyć niegodziwość i przemoc tyranów pokroju Nefilim, to wyzwanie, przed którym stoimy dzisiaj, jest ogromne. Przecież to nowe stworzenie, świat, do którego Noe wyszedł z arki, wciąż był zamieszkany przez ludzi o dokładnie tej samej ludzkiej naturze. Naturę zdolnej do ciągłego przekraczania uświęconych granic. Zmusza to do głębokiego zastanowienia się, czy jako ludzkość kiedykolwiek naprawdę, na dobre, przestaliśmy budować nasze własne małe imperia w stylu Nefilim, kompletnie przy tym ignorując ustalone fundamentalne limity. To pytanie nie przestaje rezonować w wieki po opadnięciu wód.